Dorwać bestie w RMF FM.
Imię i nazwisko:
Matthias S.
Miejsce i czas:
Niemiecka Republika Demokratyczna, styczeń 1981 roku.
Liczba ofiar:
1.
Skazany na dożywocie.
Dorwać bestie w RMF FM.
Mamo, obiecałaś! Mogę iść dziś sam do kina?
Tak, Lars. Jesteś już duży. Już możesz. Tylko pamiętaj. Prosto po filmie do domu.
Tak jest.
15 stycznia 1981 roku Lars Benze, zaradny uczeń pierwszej klasy szkoły podstawowej, osiągnął to, czego od dawna pragnął. Wreszcie rodzice pozwolili mu samodzielnie wyjść z domu do kina. Bez opieki, bez nadzoru, bez strachu. W końcu był już dojrzały i mieszkali w bezpiecznym, dużym, przemysłowym mieście Halle-Neustadt. On był rezolutnym blondynkiem, nie sprawiającym problemów wychowawczych, więc zasłużył na tę odrobinę wolności i samodzielności. Wątpliwości pojawiły się, gdy po godzinie 18 wciąż nie było go w domu.
Gdzie on jest? To już tak długo trwa. Dawno powinien tu być.
Spokojnie, uspokój się. Zadzwonię zaraz na Volkspolizei. No sami go przecież nie znajdziemy przy tej pogodzie.
Zaniepokojeni rodzice wieczorem powiadamiają odpowiednik ówczesnej milicji obywatelskiej. Służby podejmują poszukiwania, jednak śnieżna aura nie sprzyja działaniom. W akcję angażują się wolontariusze wspierający ich do późnej nocy, jednak nie przynosi ona efektów. Po 2 dniach bezowocnych poszukiwań do działań zostaje zaangażowana prasa. W gazetach pojawiają się zdjęcia zaginionego chłopca, jednak odzewu ze strony czytelników brak. Milicja rozpatruje różne scenariusze, w tym ucieczkę chłopca z domu.
Przeszukaliście już piwnice i pustostany?
Tak jest.
Zejdźcie też do kanałów. Diabli wiedzą, co mogło podkusić małego chłopaka.
Dobrze, sprawdzimy tam.
Minęły 2 tygodnie od zaginięcia Larsa. Milicja nie trafiła jednak jak dotąd na żaden znaczący trop. Tymczasem na trasie Halle-Lipsk pracownik kolei dokonywał rutynowego przeglądu torowiska. Na 107 kilometrze coś przykuło jego uwagę.
Oho! Ktoś balował w nocnym, żeby rzucił walizkę z pociągu. Co tam jest? O Boże!
Po otwarciu walizki znalezionej na zboczu nasypu jego oczom ukazały się zawinięte w folię zwłoki dziecka. Zaszokowany natychmiast powiadomił służby. Przybyli na miejsce funkcjonariusze podejrzewali, że mogą to być zwłoki zaginionego Larsa Benze, jednak w trosce o ślady nie dokonywali żadnych szczegółowych oględzin na miejscu. Walizka z zawartością została przesłana do Instytutu Medycyny Sądowej w Lipsku. Tam specjaliści z zachowaniem wszelkich procedur dokonali szczegółowego przeglądu zawartości makabrycznego pakunku. W walizce stwierdzono zwłoki poszukiwanego dziecka owinięte w folię oraz fragmenty gazet. Patolog po oględzinach zwłok stwierdził, że chłopiec przed śmiercią został wykorzystany seksualnie. Zgon nastąpił w wyniku uderzenia tępym narzędziem w głowę, a na ciele znajdowało się wiele ran kłutych. Walizka wraz z gazetami trafiły do dalszych szczegółowych badań.
W tych gazetach są krzyżówki, prawda?
Tak.
I każda z nich jest częściowo rozwiązana.
Faktycznie. I to tym samym charakterem pisma.
Fragmenty gazet z krzyżówkami stały się jedynym tropem w rękach powołanego do rozwiązania sprawy zespołu. Śledczy postanowili go wykorzystać w niespotykanej jak dotąd akcji. Zapadła decyzja o pobraniu próbek pisma od wszystkich mieszkańców miasta. Zadanie czasochłonne i karkołomne, wymagające użycia niespotykanych sił i środków. Jednak, jak wówczas sądzono, jedyne słuszne, aby nie dopuścić do kolejnego morderstwa. Milicjanci i inni zaangażowani w akcję funkcjonariusze ruszyli na socjalistyczne blokowiska z wielkiej płyty, obchodząc kolejne klatki i piętra, prosząc mieszkańców o napisanie tego samego, ustalonego wcześniej tekstu. Rzecz jasna, w wielu przypadkach lokatorów nie zostali w mieszkaniach, co powodowało, że akcja bardzo rozciągnęła się w czasie i stała się niesamowicie mozolna, ponieważ podjęto decyzję o nieodpuszczaniu nikomu.
To jak szukanie igły w stogu siana.
Ale ona gdzieś tam jest i musimy ją znaleźć, zanim znów ukłuje.
Równolegle śledczy próbowali ustalić właściciela walizki. Sprawy nie ułatwiał fakt, że była ona zupełnie przeciętnym wytworem socjalistycznego przemysłu, jedną z tysięcy wyprodukowanych i znajdujących się w wielu NRD-owskich domach. Analiza foliowego worka, w który owinięte były zwłoki chłopca, również nie dała żadnych nowych tropów. Funkcjonariusze koncentrowali więc śledztwo na wątku krzyżówek. Prace szły jednak powoli, mozolnie i bez żadnych rezultatów. Do akcji włączono również komunistyczny odpowiednik harcerstwa, czyli pionierów. Młodzież została zaangażowana w zbieranie makulatury i odławianie spośród niej gazet z wypełnionymi krzyżówkami. Na komendzie specjalny zespół został oddelegowany do analizy i porównania znalezisk z próbkami z gazet znalezionych przy zwłokach. Postanowiono wykorzystać także grafologów do określenia profilu mordercy na podstawie charakteru pisma. Udało się dojść do wniosku, że krzyżówki rozwiązywała kobieta w średnim wieku.
Cholera, to nam komplikuje sprawę.
No tak, chłopak został wykorzystany przed śmiercią, więc to nie osoba rozwiązująca te krzyżówki jest sprawcą.
Nie gadaj, że jesteśmy znowu w punkcie wyjścia.
Niekoniecznie. Ta kobieta na pewno jest w jakiś sposób powiązana z mordercą. Trafimy do niej, to trafimy do niego.
Prace szły bardzo wolno. Minęło lato, a zespołowi udało się zgromadzić próbki raptem 20 z ponad 100 tysięcy mieszkańców miasta. Do analiz włączono także różne pisma urzędowe wypełniane przez petentów własnoręcznie, co miało w założeniu przyspieszyć pracę, a jedynie je skomplikowało. Idąc za doświadczeniem, zespół powrócił do bezpośredniej zbiórki paczek, tym razem na schemacie wypełnienia krzyżówki. 10 listopada funkcjonariusz zapukał do mieszkania zajmowanego przez panią G. Kobiety nie było w domu. Według informacji znajdowała się w pracy sezonowej w jednej z nadbałtyckich miejscowości. Zgodnie z procedurą do pobrania próbki pisma został zaangażowany miejscowy posterunek. 13 listopada próbka dotarła do hale do zespołu analizującego materiał.
Patrz! Czy ja się mylę, czy to może być to?
Niewiarygodne. Chyba trafiliśmy.
Bierzemy ją, natychmiast. Dzwoń do chłopaków nad Bałtykiem.
Kryminalni niezwłocznie ruszyli tropem kobiety. Jak się okazało, nie było jej już w ośrodku, w którym pracowała. Wyjechała do córki, do Werder. Funkcjonariusze podążyli tym tropem i nad ranem weszli do domu zaskoczonych kobiet. Pierwsze przesłuchanie od razu uświadomiło śledczym, że pani G na pewno nie jest sprawcą i nie ma z tym nic wspólnego. Jednak drążyli temat, przepytując obie wnikliwie. Jak się okazało, jakiś czas wcześniej córka pani G spotykała się z pewnym 19-letnim chłopakiem imieniem Matias. W czasie, gdy razem chodzili, miał on klucze do mieszkania pani G i mógł swobodnie z niego korzystać. Śledczy natychmiast przekazali dane chłopaka do hale, a tam funkcjonariusze ruszyli jego tropem. Jak się okazało, ten wyjechał do Turyngii do pracy w domu wczasowym. Na miejsce została niezwłocznie wysłana ekipa poszukiwawcza.
Matias?
Tak, to ja. A o co chodzi?
Jesteś aresztowany w sprawie zabójstwa nieletniego Larsa Benze w hale Neustadt.
Ale ja nic nie zrobiłem.
To się okaże.
Natychmiast po dostarczeniu podejrzanego do hale ruszyły wielogodzinne przesłuchania. W ich wyniku chłopak wkrótce przyznał się do winy. Zeznał śledczym, że spotkał Larsa pod kinem. Zagadnął go, bo ten wpadł mu w oko. Pod pretekstem pokazania mu zabawek zwabił go do mieszkania pani G. Wiedział, że wówczas nie ma i nie będzie jej w domu, więc miał czas i lokal. Tam zgwałcił chłopca i w przypływie strachu przed konsekwencjami postanowił zabić go, uderzając wielokrotnie w głowę młotkiem. Dziecko straciło przytomność, ale wciąż oddychało, więc zadał mu wiele ran kłutych nożem. Po wszystkim zawinął zwłoki w foliowy worek po pościeli i włożył do walizki należącej do pani G. Wolną przestrzeń wypełnił znalezionymi w mieszkaniu gazetami. Z tak sporządzonym bagażem wsiadł do pociągu do Lipska i w trasie wyrzucił walizkę z jadącego składu.
Mamy go.
Nie ulega wątpliwości. Zwykły, prymitywny, seksualny zwyrodnialec. Choć tak młody.
Latem 1982 roku ruszył proces Matiasa S. W trakcie, w wyniku zeznań jego byłej dziewczyny na temat fantazji seksualnych jej ówczesnego chłopaka, ujawnione zostały jego pedofilskie skłonności. Cała sprawa potoczyła się szybko i sąd skazał Matiasa S. na dożywotnie pozbawienie wolności z pozbawieniem praw publicznych. To jednak nie koniec. Po upadku muru berlińskiego nowe władze weryfikowały wyroki zapadające za czasów NRD. Sprawa Matiasa S. trafiła ponownie na wokandę. Wedle obowiązującego prawa uznano, że sprawca w czasie popełniania zbrodni był młodocianym przestępcą, w związku z tym należy sprawę rozpatrzeć ponownie. Sąd postanowił podtrzymać wyrok dożywocia dla skazanego, jednak skrócił go warunkowo do 10 lat pobytu w ośrodku psychiatrii sądowej celem leczenia i resocjalizacji. Sprawa kolejny raz nie miała jednak końca. W 2013 roku zapomniana już powróciła razem z książką napisaną przez byłą dziewczynę skazanego, w której opisuje ona całą zbrodnię, dodając w niej swoją rolę jako współsprawcy. Prokuratura natychmiast podjęła wątek, jednak po rocznym śledztwie okazało się, że autorka ubarwiła historię krzyżówkowego mordercy dramatyczną, kontrowersyjną fikcją, mającą na celu jedynie podbicie sprzedaży powieści.
Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.